Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W Burundi zażegnano wybuch kolejnej wojny domowej. Kilkanaście dni temu podpisano porozumienie o zawieszeniu broni. Natomiast wczoraj burundyjski rząd i rebelianci z Narodowego Frontu Wyzwolenia zobowiązali się do rozwiązania spornych kwestii na drodze dialogu, a nie siły. O realiach niełatwej pracy misyjnej w tym kraju rozmawiać będę z pracującą tam od 16 lat siostrą Klemensą, karmelitanką Dzieciątka Jezus. 11 czerwca na magazyn zaprasza Beata Zajączkowska. Rozpoczynamy od środowej audiencji. Benedykt XVI podkreślił, że Europa może się odrodzić, czerpiąc ze swych chrześcijańskich korzeni. Mnich, misjonarz, pisarz, najznamienitszy Irlandczyk początków średniowiecza. Był świadomy jedności kulturowej rodzącej się Europy, stąd słusznie może być nazwany świętym europejskim. Katechezę o Kolumbanie, o Pacie Benedykt XVI wygłosił na audiencji ogólnej. Święty Kolumban urodził się w Irlandii około roku 543. W wieku 20 lat wstąpił do klasztoru w Bangor. Z zapałem oddawał się modlitwie, ascezie i studium. Tam też przyjął święcenia kapłańskie.
W wieku około 50 lat opuścił klasztor, aby wraz z 12 mnichami podjąć dzieło misyjne na kontynencie europejskim. Przewędrował tereny dzisiejszej Francji, Szwajcarii, Austrii, zakładając klasztory i ewangelizując na terenach zdechrystianizowanych na skutek migracji ludów z północy i wschodu. Dotarł w końcu do Italii. Założył klasztor w Bobbio, który szybko stał się centrum kultury porównywalnym z Monte Cassino. Tam też zmarł w 615 roku. Jego dzieła to Regula Monachorum, w której nakreślił obraz idealnego mnicha, Regula Cenobialis, czyli kodeks karny dla mnichów, oraz De Penitentiarum, dzieło o pokucie i nawróceniu, którym zapoczątkował praktykę częstej, indywidualnej spowiedzi. Święty Kolumban jest uważany za pioniera europejskiej cywilizacji chrześcijańskiej.
Papież przypomniał, że święty Kolumban był człowiekiem wysokiej kultury, niestrudzonym budowniczym klasztorów i kaznodzieją pokutnym. Wszystkie swe siły spożytkował na umocnienie chrześcijańskich korzeni rodzącej się Europy. Będąc jednym z jej ojców, po dziś dzień je wskazuje jako źródło, z którego stary kontynent może się odrodzić, powiedział Benedykt XVI.
Il messaggio di San Colombano si concentra.
Orędzie świętego Kolumbana skupia się na zdecydowanym wezwaniu do nawrócenia oraz oderwaniu się od dóbr ziemskich w perspektywie wiecznego dziedzictwa. Swym ascetycznym życiem i bezkompromisową postawą wobec zepsucia możnowładców wskazuje na surową postać świętego Jana Chrzciciela. Tym niemniej jego surowość nie jest celem samym w sobie. Służy temu, aby całym sobą odpowiedzieć na dary od niego otrzymane, a poprzez to odtworzyć w sobie obraz Boga i wbrew przeważającemu zepsuciu odnowić ziemię i ludzką społeczność.
Wśród kilkunastu tysięcy pielgrzymów na placu świętego Piotra było około 1000 Polaków.
Życzę wam, aby nawiedzenie grobów apostołów Piotra i Pawła oraz innych miejsc uświęconych przez pokolenia męczenników i wyznawców pogłębiało wiarę i budziło miłość do Chrystusa i Kościoła. Niech Bóg błogosławi wam i waszym rodzinom. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
We wschodniej Afryce, tuż poniżej równika nad jeziorem Tanganyika, leży Burundi. Jest to kraj, o którym się mówi, że jest krajem tysiąca wzgórz. Pracuje tam siostra Klemensa, karmelitanka Dzieciątka Jezus. Szczęść Boże, siostro, witam.
Szczęść Boże, witam serdecznie. Bardzo podoba mi się kraj. do którego przybyłam. Kraj tysiąca wzgórz, pełen zieleni, oczywiście w okresie pory deszczowej, ponieważ w porze suchej większość roślin wysycha, więc to jest obraz zewnętrzny, powiedzmy. I co jest takim wątkiem pozytywnym, to właśnie ludność, która jest bardzo przyjazna i która bardzo nastawiona jest otwarcie na drugiego człowieka.
Siostra jest pielęgniarką i pracę, którą rozpoczęła w Burundi, rozpoczęła właśnie na ośrodku zdrowia.
Rozpoczęłam właśnie pracę na placówce w Musongati, w diecezji Ruigi. I tam nasze siostry już otworzyły wiele lat wcześniej centrum zdrowia, do którego należy szpital, przychodnia, centrum szczepień dzieci, centrum odżywiania dzieci niedożywionych, porodówka. No więc to była moja pierwsza praca. Oczywiście praca różni się w sposób nawet leczenia, to znaczy samo nasze funkcjonowanie jako pielęgniarek różni się dlatego, że tam musimy być lekarzami. Aż do teraz nie mamy jeszcze lekarzy. Są 4 pielęgniarki, które pracują, plus około 50 osób personelu tubylczego, który nam pomaga. Abyśmy mogły realizować tą pracę, oprócz naszej szkoły w Polsce, jesteśmy przygotowywane we Francji albo w Belgii na Instytucie Medycyny Tropikalnej, ponieważ dochodzi tutaj, jak wiadomo, leczenie chorób tropikalnych, których my w Polsce nie znamy. No na pewno nasze szpitale polskie są bardziej zamknięte, ponieważ w szpitalu burundzkim, afrykańskim każdy chory ma swojego opiekuna, który nim się zajmuje, a więc każde łóżko należy do 2 osób, chory i opiekun, który przychodzi razem z chorym z rodziny. Taki opiekun zajmuje się wszystkimi potrzebami chorego, łącznie z przynoszeniem żywności z domu rodzinnego.
No właśnie, siostra jest pielęgniarką, a nieraz musiała być lekarką. Czy były takie sytuacje, że prawie, że siostra rozkładała ręce, mówi: ojejku, Panie Boże, co ja teraz mam zrobić?
Ponieważ Musongati leży w Brusie, to znaczy dosyć daleko od najbliższego szpitala, bo około 60 kilometrów, w tym 15 kilometrów drogi nieasfaltowej, więc dojazd jest bardzo ciężki. Oczywiście transferujemy chorych, z tym, że no, to są przypadki takie, kiedy widzimy konieczność, albo to jest cesarskie cięcie, czy konieczność innej interwencji chirurgicznej. Natomiast w wszystkich innych przypadkach, gdzie widzimy, że nasza działalność, nasza diagnoza i leczenie będą skuteczne, więc zaczynamy w naszym szpitalu. No, spotykamy się z bardzo różnymi przypadkami i, że tak powiem, musimy sobie jakoś radzić na miejscu, bo nieraz taki transfer chorego czasem jest nawet niemożliwy, bo jeżeli to wypadnie w nocy i gdy to były właśnie lata wojny, niebezpieczeństwa, więc to było nawet niemożliwe. Więc po prostu próbujemy sobie jakoś radzić. Sama dla siebie czasem byłam miłym zaskoczeniem, że po prostu w wielu przypadkach udało się, czy chory wracał do zdrowia.
Afryka też słynie z rodziny, słynie z tego, że jest bardzo dużo dzieci, ale w Burundi też jest bardzo wysoka śmiertelność dzieci. Około 65% umiera w dzieciństwie, w pierwszych latach życia. Dlaczego tak się dzieje?
No, najwięcej dzieci umiera między 1. a 5. rokiem życia i to jest głównie spowodowane niedożywieniem, bo jak wiemy, w Afryce ogólnie i w Burundi oczywiście też panuje głód, zwłaszcza w okresach pory deszczowej. Zbiory są albo zbyt małe, albo zupełnie ich nie ma, więc to zwiastuje zawsze głód, a najbardziej wrażliwe są dzieci. No więc oprócz choroby głodowej, która się objawia, towarzyszy jej wiele różnych chorób, które się dołączają właśnie w tym okresie osłabienia ogólnego organizmu.
Przy tym szpitalu też, z tego co zrozumiałam, jest punkt dożywiania, prawda?
Tak.
Kto przychodzi, kto korzysta? Komu pomagacie?
Każde dziecko, które zgłasza się do nas, może skorzystać z takiej pomocy. To znaczy, nie możemy objąć tą pomocą wszystkich dzieci, bo wiadomo, najpierw wybieramy te, które w pierwszej kolejności wymagają już tego dożywienia. I tych dzieci jest dużo, bo takie grupy wynoszą nieraz w takich okresach właśnie przed zbiorami nawet do 200, do 250 dzieci. To jest dużo. No ale jak mówię, przyjmujemy wszystkie dzieci, które wymagają tego dożywienia.
I co im dajecie?
Na miejscu przygotowywana jest taka zupa, podobna może do naszego polskiego grysiku, z tym, że to jest mieszanka różnych odżywczych ziaren. Ma taki kolor brązowawy. No, jest to mieszanka soi, kukurydzy, które są właśnie odżywcze. I taką porcję dziecko otrzymuje na miejscu, gotową zupę do spożycia. I oczywiście potem porcję do domu na cały tydzień, ponieważ dzieci mieszkają niektóre bardzo daleko, więc matka nie może z nimi przychodzić codziennie na takie dożywianie, no więc jeden raz w tygodniu na zbadanie wagi, zważenie dziecka, czy przybywa, czy nie, jaki jest stan, czy poprawia się stan odżywienia i dziecko otrzymuje porcję na cały tydzień do domu.
Czy w ciągu tych 16 lat pobytu w Burundi myśli siostra, że troszeczkę się ta sytuacja także dzieci tam poprawiła, czy no niewiele się zmieniło na lepsze?
Myślę, że się zmieniło, to znaczy jest na pewno większa świadomość ludzi, nawet taka świadomość sposobu odżywiania dzieci, ponieważ w każdym naszym dyspanserze wygłaszamy edukację każdego dnia przed rozpoczęciem pracy, no więc wszyscy ci, którzy zgłaszają się do nas, czy to na konsultacje medyczne, czy do szczepienia, czy właśnie w tych grupach odżywiania dzieci, mają możliwość wysłuchania pogadanki. Przygotowujemy różne tematy odnośnie chorób, jak zapobiegać, odnośnie odżywiania dzieci, właśnie jak nie dopuszczać do niedożywienia, higieny. I to są tematy, które powtarzają się z latami, ale myślę, że właśnie to pomaga ludziom trochę inaczej spojrzeć i bronić się przed tym, co zagraża ich zdrowiu, no a nawet życiu czasem.
Ale kiedy nie mają nic praktycznie, to ciężko chyba mówić o tym, jak prawidłowo karmić, jak wyżywić dzieci.
Czasami są takie sytuacje, kiedy dziecko jest odżywiane źle z powodu tego, że matka na przykład nie wie, jaką żywność powinna dostarczać dziecku, aby to żywienie było urozmaicone, aby było białko, aby były węglowodany, witaminy. No więc pod tym względem to, co ona może u siebie zebrać na polu, jeżeli wie, co dziecko powinno otrzymywać dla dobrego odżywienia organizmu, więc ona jest w stanie to zrobić, ponieważ też z takiego ogrodu, ich ogrodu rodzinnego, żywność czy owoce służą również do sprzedaży. No więc wiedząc, co powinna dać dziecku, ona może to dziecku dostarczyć, zostawić, a nie sprzedać.
Co uprawiają, siostro? Co mają w tych ogrodach? Co na tych ich poletkach na wzgórzach rośnie najczęściej?
Najczęściej uprawiają fasole, ryż w takich podmokłych terenach, banany. Oprócz tych bananów takich, jak my znamy, żółtych, jest taki rodzaj bananów zielonych, które służą do gotowania. Są słodkie ziemniaki, znane są też nasze ziemniaki, które uprawiają. Znane są też takie warzywa, jak u nas mniej więcej, to znaczy kapusta, marchew, cebula. To wszystko sadzą, zbierają i właśnie część może służyć jako odżywienie dla całej rodziny, głównie dzieci, a część, jeżeli jest zbiór większy, do sprzedaży.
No właśnie, siostra przeżyła wojnę w Burundi. W czasie tej wojny zginęło bardzo dużo ludzi. Negatywnym owocem tej wojny są także sieroty. Czy jest to duży problem, jeśli chodzi o obecną Burundi?
Jest bardzo wiele sierot i w związku z tym powstawały z czasem sierocińce. Są sierocińce prowadzone przez siostry matki Teresy z Kalkuty. I to są właśnie sieroty, które przebywają w domu dziecka, powiedzmy. Jest bardzo wiele sierot, które przebywają, nie mają rodziców, ale przebywają w ich dalszych rodzinach, czy to jest wujek, czy właśnie jakaś ciocia, babcia, którzy tymi dziećmi się zajmują. A czasami są też takie sytuacje, kiedy starsze rodzeństwo po prostu wychowuje młodsze. My prowadzimy również opiekę nad sierotami czy półsierotami, które właśnie są pod opieką właśnie swoich dalszych członków rodzin. Głównie pomagamy tym dzieciom w kontynuowaniu szkoły, szkoła podstawowa i potem, jeżeli to jest możliwe, szkoła średnia. Dla tych dzieci szukamy rodzin w Polsce, które mogłyby im zapewnić właśnie kontynuację tej szkoły. To jest objęte tak zwaną adopcją serca.
Siostro, czy takie dzieci, no bo one wiedzą, że mogą się uczyć dzięki swoim rodzicom adopcyjnym w Polsce, czy jest między nimi kontakt? Czy te dzieci są w jakiś sposób wdzięczne i czy potrafią tę wdzięczność także im wyrazić?
Są bardzo wdzięczne i my jesteśmy świadkami tej wdzięczności no, z obu stron. To znaczy dziecko jest bardzo wdzięczne, że może chodzić do szkoły, bo równocześnie razem z opłatą tej szkoły ma zapewnione wyżywienie, ubranie, czy nawet może pomóc też innym członkom swojej rodziny. I właśnie takie dziecko pisze list przynajmniej dwa razy do roku na te nasze największe święta, Boże Narodzenie i Wielkanoc, do swojego rodzica adopcyjnego, po prostu swojej takiej aktualności. Wiadomo, tutaj nie może być taka bezpośrednia korespondencja, ponieważ list jest pisany w języku Kirundi. Siostra musi tłumaczyć na język polski i wtedy dopiero listy przychodzą do Polski. I ponieważ to jest taka konkretna pomoc tych rodzin polskich dla konkretnej osoby, więc to tak bardzo pociąga rodziny polskie. Już niejednokrotnie byłam właśnie tego świadkiem, bo to jest takie, powiedziałabym, wdzięczne i bardzo miłe, kiedy osoba, która adoptuje na odległość takie dziecko, ma fotografię tego dziecka, widzi jego rozwój stopniowy z latami. To jest taką radością dla takiej osoby właśnie w Polsce.
No więc właśnie, tak jak żeśmy powiedziały na początku, szmat życia spędzony w Burundi. Siostro, Centrum Zdrowia, dyspanser, ale także pracowała siostra w domu formacyjnym. Bo tak jak żeśmy mówiły na początku, siostra jest w Burundi od 16 lat, ale karmelitanki Dziesiątka Jezus rozpoczęły tam już pracę w 73 roku. Czy macie powołania i kim są dziewczyny, które no, wstępują właśnie do Karmelu w Burundi?
Nowicjat został rozpoczęty 25 lat temu i właśnie pierwszymi kandydatkami były obecne dwie nasze siostry, które już są po ślubach oczywiście wieczystych, no i 25 lat też mają takiej już formacji zakonnej. Jedna z nich właśnie jest Burundką, która pochodzi właśnie z tej parafii, gdzie zaczynałyśmy, z parafii Musongati, a druga jest Zairką, byłą Zairką, bo wtedy Kongo nazywało się Zairem. Jej rodzina pracowała w Bujumburze, mieszkali więc w Bujumburze i w ten sposób siostra mogła poznać nasze zgromadzenie. I to były właśnie dwie pierwsze cegiełki.
Teraz w sumie karmelitanek jest no, dosyć sporo, bo aż 37.
17 sióstr Polek, 13 sióstr Afrykanek po ślubach, następnie 5, które obecnie są w nowicjacie i 2 kandydatki, które aktualnie wstępują, aby rozpocząć formację. A więc to jest 37 osób w 3 krajach, to znaczy Burundi, Ruanda i Kamerun. 5 placówek mamy w Burundi, 1 w Ruandzie i 1 w Kamerunie.
Siostro, po takim długim czasie pobytu w Burundi, jakby siostra miała określić tamtejszych mieszkańców, a jacy to są ludzie?
Są ludźmi bardzo religijnymi i pobożnymi, tak powiedziałabym nawet z natury. Pociąga mnie ich właśnie taka pobożność. Bardzo lubią się modlić, najczęściej przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. I właśnie te ich celebracje eucharystyczne, które są przepełnione wiarą, taką modlitwą, a jednocześnie radością, bo jak wiadomo, również tańczymy w czasie mszy świętej na dziękczynienie po komunii świętej. No więc w każdej mszy świętej jest ten akcent taki zmartwychwstania, taki radości, radości z obecnego Chrystusa wśród nas.
Naszym gościem była siostra Klemensa, karmelitanka Dzieciątka Jezus, pracująca w Burundi. I tą rozmową kończymy środowy magazyn z Rozgłośni Watykańskiej. Laudetur Jezus Chrystus.